Dziś zachęcam do wysłuchania historii kolejnych osób, które biorą udział w projekcie Zobacz Więcej, tym bardziej, że uczestników tego projektu będzie można spotkać już w najbliższą niedzielę na ulicach Białegostoku. Ale to nie wszystko, bo będą też relacje z charytatywnego koncertu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i z 26. przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Zaczynamy od wizyty w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Tam zorganizowano charytatywny koncert, a przed koncertem licytację na rzecz potrzebujących dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wylicytowano m.in. za prawie 3,5 tysiąca złotych koszulkę francuskiego piłkarza Kyliana Mbappé. Inni kupili zestaw biżuterii podarowany przez pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę.
Dedykacja pani prezydentowej na pewno spodoba się pana żonie. 1500 złotych po raz pierwszy. Po raz drugi i po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy.
Teraz pomagamy 15 dzieciom z różnych oddziałów.
Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Granica, kapitan Anna Sobieska-Tekiń.
Potrzeby są przede wszystkim rehabilitacyjne. Zbieramy pieniążki na rehabilitację dzieciaków.
Fajnie, że coś takiego działa, że nie zostajemy sami sobie, że ktoś nam pomaga.
Mówi mama Kornelki. Dziewczynka ma zespół Downa, wrodzoną wadę serca i problemy ze wzrokiem.
Sporo potrzeby było. Zaczęliśmy takie turnusy mikropolaryzacji mózgu. Koszt takiego jednego wyjazdu to jest około 7 tysięcy i tak co 3 miesiące. Staramy się uczestniczyć, o ile fundusze pozwolą. A już byliśmy właśnie 3 razy i wybieramy się po raz kolejny w sierpniu. Chodzimy na rehabilitację do fizjoterapeuty, do neurologopedy, do logopedy. Ma takie zaburzenia SI, że właśnie rzuca przedmiotami. Nie potrafi samodzielnie jeść i właśnie tak, żeby odwrażliwić ręce. Korzystamy jeszcze z terapii pedagogicznej i oczywiście ma problemy ze wzrokiem, to chodzi w okularkach.
Koncert i licytacja odbyły się też na rzecz Bartusia, a o jego chorobie opowiada jego tato.
Mamy zdiagnozowane od ponad roku to, że nasz synek ma spektrum autyzmu dziecięcego. Na początku się trochę bawialiśmy, myśleliśmy, że boi się, że nie ma mamy w pobliżu czy coś, no i były problemy z mową. Zainteresowaliśmy się tym bardzo mocno i jedna przychodnia, druga przychodnia, poradnia. No i wyszło tak jak wyszło, że jest tak, a nie inaczej. Na początku było, nie ukrywam, że dużo strachu. Trochę łez, bo człowiek zawsze chciałby, żeby ten dzieciaczek był zdrowy, silny i tutaj jest piękny, ale trzeba mu jeszcze troszkę pomóc. Stowarzyszenie bardzo nam pomaga. Dla nas, dla Bartusia, tak? O. Patrz, pani tutaj jest z panem. Coś powiesz? O, wstydzi się. Pracowałem z ludźmi, których również dzieci, czy nawet sami są po wypadkach, czy ich dzieci są chore i razem się wspieramy. Jednak jak ktoś ma wspólną biedę, to lepiej siebie rozumiemy, prawda? Nam się udało dostać do przedszkola rehabilitacyjnego z przyjazdem do mych 2 i Bartuś ma tam zapewnionego logopedę, są zajęcia różnego rodzaju manualne, bardzo duże kroki poczynił, jeżeli chodzi do ludzi, bo wcześniej był taki bardzo wyobcowany, nie podchodził, a teraz no, tutaj się państwa troszeczkę wstydzi, ale bardzo chętnie bierze kogoś za rączkę, już jest taki, bardzo duże poczynił postępy, także dużo tej pracy manualnej bardzo wykonał. Jeszcze troszeczkę brakuje nam tej mowy, ale walczymy i modlimy się o to, żeby było lepiej, żeby zapewnić jak najlepszy start w życiu.
Bez barier.
A teraz powiemy o 26. przeglądzie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Na scenie Białostockiego Teatru Lalek w występach m.in. muzycznych i teatralnych wzięło udział około 200 osób z ponad 30 zespołów z województw podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Prezentowaliśmy wiązankę Włoskich Przebojów.
Fajnie.
Żeby się pokazać innym, żeby ludzi rozbawić.
Żeby pokazać, że my też coś potrafimy.
Żeby wszyscy byli zadowoleni z naszego występu.
I chyba się podobało, bo brawa były.
Tak.
Wszyscy uczestnicy włożyli w to ogromny trud swojej pracy.
Prezes Stowarzyszenia Joanna Kryńska.
Bardzo szeroki wachlarz. Występy i muzyczne, i teatralne, i pantonimy.
Stwarzamy też taką przestrzeń do rehabilitacji społecznej.
Dyrektor DPS-u przy ulicy Baranowickiej, Wojciech Jocz.
Ale też do integracji.
Dużo ćwiczyliście?
No, cały miesiąc prawie.
Cały miesiąc.
Żeby dobrze wyszło.
Na początku tam jak śpiewała masole, mnie to drama mnie tak wewnętrznie zżerała, ale starałem się tym nie przejmować.
A na końcu już było super.
Tak jest, już poszło gładko.
A chcę jeszcze zapytać o wasze stroje. Dziewczyny w pięknych czerwonych sukienkach?
Tak.
Tak.
Z frędzlami?
Tak.
Bo to Marina.
A panowie?
Ja mam Fiodu.
Ja DJ, jak widać po stronie DJ.
A to ochroniarz mój.
I uczestnicy z domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, placówek szkolno-oświatowych.
Łącznie ponad 200 osób z ponad 30 zespołów z 4 województw.
Czym jest ten przegląd? Okazją do zaprezentowania szerszej publiczności swoich talentów, pokazania ciężkiej na pewno pracy. Wszyscy uczestnicy włożyli w to ogromny trud swojej pracy.
Spotykają się uczestnicy z różnych jednostek i mają okazję podtrzymywać swoje przyjaźnie, powstają też więzy. Naprawdę zachwycamy się często. Osoby, które nazywają się sprawnymi, nie potrafią tego, co te osoby, którym mówimy, że są z niepełnosprawnościami. Naprawdę zachwycają nas swoim głosem, śpiewem i tymi umiejętnościami scenicznymi.
Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Otwierajmy Serca we współpracy z Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Zobacz więcej. To projekt fotograficzny i kampania społeczna i edukacyjna o człowieku, jego sile, determinacji w walce o siebie, ale też o emocjach, jakie mu towarzyszą. I właśnie teraz o tym powiemy. 365 uczestników w 12 miastach w Polsce, w tym po raz pierwszy w Białymstoku, stanie przed obiektywem. Wszyscy będą w białych koszulach, która ma być symbolem raka, depresji, anoreksji, stwardnienia rozsianego, stanów lękowych i wielu, wielu innych. Poznamy dziś historię Małgorzaty, Elżbiety i Moniki.
Historia jest i długa, i krótka, bo zaczęła się tak naprawdę w 2021 roku, więc stosunkowo krótka, ale taka obfita. Najpierw dostałam zakrzepicy żył głębokich i powierzchniowych, i to takiej bardzo mocnej. Miałam dimery 14534 i nie wiedziałam, skąd mi się to wzięło. Później równocześnie bolał mnie dół brzucha. Poszłam do ginekologa, najpierw jednego, później drugiego, i pierwszy prywatny mnie odesłał, jak się dowiedział o zakrzepicy. Nie chciał mieć po prostu takiej pacjentki kłopotliwej. Kazał mi najpierw zaleczyć zakrzepicę i ja niestety go posłuchałam, bo odwlekał się czas. Drugi ginekolog leczył mnie na zapalenie pęcherza, którego nie miałam. Nabawiłam się w międzyczasie anemii, codziennie już krwawiłam. Jak dał mi antybiotyk, to dostałam takich bardzo mocnych bólów, że już do operacji jechałam tylko na środkach przeciwbólowych, non-stop je brałam. No i w końcu poszłam na wizytę do profesora Knapa. I ze swoim zrobionym rezonansem magnetycznym było podejrzenie, że mam mięśniaki i że trzeba je operować, skoro tak mnie bolą i krwawie, ale już rezonans magnetyczny pokazał, że to jest zmiana morfologicznie podejrzana i nie jest to mięśniak. Więc ja, idąc do profesora na wizytę, w sumie wiedziałam już, że mam nowotwór. Miałam nadzieję, że powie mi, że nie, to była moja taka głęboko zakorzeniona nadzieja. Ale profesor powiedział po badaniu, że mam przyjść na oddział, i tam skonsultował ze swoim radiologiem i dzień później po konsultacji była decyzja, że przyjmują mnie do szpitala i za tydzień miałam już operację. A jak przyszedł wycinek histopatologiczny, to okazało się, że to jest trzecie stadium raka trzonu macicy z jednym przerzutem na jednym węźle chłonnym i że w związku z tym dostanę chemię. Pracowałam i to była jakaś taka moja metoda na to, żeby sobie radzić. Poza tym dużo osób, które poznałam w szpitalu, pań, to też tak łączy, bo kobiety dzielą się swoimi historiami, łączą się. Między innymi ta łączność przyprowadziła mnie do projektu. Postanowiłam do niego dołączyć, dlatego że tutaj wszyscy wyglądamy na uśmiechniętych, praktycznie wyglądamy na bardziej zdrowych niż zdrowi ludzie. A tak jak się już zetknęłam z kobietami, które stawały na różne komisje, to często jest tak, że niezależnie od tego, co pisze w kartach, jak widać, że osoba wygląda dobrze, świeżo, zdrowo, to w ogóle nie wzbudza żadnego współczucia. Wszyscy mówią, że no przecież dlaczego pani jest chora? Przecież pani tak dobrze wygląda. A naprawdę wiem już teraz, że ten wygląd jest bardzo mylący i żeby uwrażliwić innych na to, że tak naprawdę w chorobie wygląd niewiele znaczy, bo to nie jest, że jest casting na modelkę i tu wygląd ma znaczenie. Wygląd znaczy tylko to, że osoba o siebie dba, odżywia się dobrze, nie je tego, czego nie może i że jeszcze w tej chwili nie jest przed śmiercią, ale nic więcej, bo można mieć w każdej chwili wznowę. I że musimy patrzeć na osoby chore, przewlekłe inaczej niż tylko na ich dobry wygląd. Wygląd naprawdę nic nie znaczy. Tak jak normalnie dusza znaczy więcej niż wygląd, tak tutaj wnętrze pacjenta też znaczy więcej.
Czego choroba panią nauczyła?
To, żeby cieszyć się. Cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą, każdą godziną, że wszystko jest ważne tu i teraz.
Moja choroba to jest depresja. Zaczęła się 6 lat temu. kiedy sytuacja w domu stanęła na głowie. Odszedł mój mąż i nie wiedziałam właściwie, co mam ze sobą zrobić. Nie wstawałam z łóżka, nie chodziłam do pracy. To tylko było leżenie, wegetowanie. Kolejna choroba, która za nią przyszła, to udar. Znalazłam się w szpitalu. Dzięki natychmiastowej interwencji mam tylko niewielkie dolegliwości poudarowe. Choroba, depresja nie skończyła się tak naprawdę nigdy. Ona cały czas trwa. Gdyby nie to, gdzie jestem teraz i tu, to nie wiem, jakby się to skończyło.
Gdy rozmawiamy o depresji z osobami, które nigdy nie doświadczyły tego albo nie miały styczności z osobami, które zmagają się z depresją, to można powiedzieć, że to jest niemożliwe. Przypuszczam, że skoro pani mówi, że 6 lat temu zapadła pani na depresję, to 7 czy 8 lat temu powiedziałaby pani, mnie to nie dotyczy.
Ja byłam pełna życia, wigoru, pomysłów, pracy, 120% normy i każdy może na nią zapaść. Przychodzi taki moment, kiedy człowiek po prostu dostaje obuchem. To jest jeden moment. Wali się wszystko, cały świat.
Najważniejsze jest przyznać się przed sobą, czy słuchać innych, bo też niektórzy nie dopuszczają do siebie tych słów, gdy ktoś mówi, coś z tobą dzieje się nie tak, idź do lekarza, idź do specjalisty.
Ja nie słuchałam nikogo. Ludzie mówili mi, co się z tobą dzieje, dlaczego ty nie przychodzisz do pracy, jak ty wyglądasz. Kobieto, ogarnij się, a ja nie dałam rady. Myślałam, że już umieram. To był taki stan ciemności, stan takiej apatii. Ja nie potrafiłam zrobić nic. A najgorsze było to, że wstawałam tylko, otwierałam lodówkę, pierwsza półka, czyściłam do łóżka, za jakiś czas druga półka do łóżka. Naprawdę, to jest taka choroba, przy której musimy się przyznać sami przed sobą, że jesteśmy chorzy.
To co było tym momentem przełomowym?
To był 31 grudnia. Kończył się projekt Biegam, bo lubię, Białystok. I ja sobie pomyślałam, przecież ja całe życie biegałam. Ja całe życie biegałam. Ja tak chciałam biegać. Ja myślę, no pójdę. Ja wiem, że ważyłam 95 kilo. Tragedia. Ale myślę, pójdę. I nikt mnie nie poznał. I prowadząca, Agnieszka, mówi do mnie, a, to ty. Mówi, no to fajnie, że chociaż na ostatni dzień przyszłaś, bo my teraz kończymy i zaczynamy dopiero z 31 marca. Mówi, skoro ty tu przyszłaś, to dostajesz koszulkę. I ta koszulka była wielkości 6XL. I ja dostałam. I Agnieszka mówi, słuchaj, ale my mamy jeszcze zajęcia takie nieformalne. I ja zaczęłam chodzić. Wyszłam do ludzi. I tak to się zaczęło, że ja przyjechałam do domu i myślę, no coś trzeba zrobić. No to przede wszystkim to musiałam zmienić swoje myślenie. Myślenie, że ja jestem chora. I trwało to tak ze 3 lata, ale to po 3 latach, kiedy adrenalina spadła, już taka, że ja jestem chora, to przyplątał się udar. I to była taka drugi spadek sinusoidy. Znowu się poddałam. Znowu dopadła mnie depresja. Ja przecież się już do niczego nie nadaję. I dopiero, kiedy do mnie przyjechała Agnieszka i mówi, kobieto, co się z tobą dzieje? Znowu cię nie ma. Wyszłam z domu. W tej chwili, gdyby znowu coś się takiego zadziało, to znowu bym popadła w depresję, bo depresji nie da się do końca wyleczyć. Ona cały czas z tyłu głowy mam, że mogę znowu wpaść, jak się coś zadzieje. W tej chwili mam sytuację z mamą taką ciężką. Mama jest w 90% osobą leżącą. Cały czas jest, mimo że nie powinniśmy się tak martwić, nie powinnam się tak martwić, bo jest dobrze zaopiekowana, ale do końca tak się nie da, to przecież mama. I myślę, że jakby się coś jej tak stało nagle, to znowu bym popadła w depresję.
Ale ma pani świadomość tego, ale też tego, że czasami jedna osoba, która wspiera, która się interesuje przede wszystkim, może być tym wsparciem.
W tej chwili mam duże grono znajomych. Przede wszystkim jestem w tym projekcie Zobacz Więcej. Dziewczyny są fantastyczne. My wszyscy tutaj wyglądamy radosne, uśmiechnięte, wesołe. Wszyscy mamy coś do powiedzenia, krzyczymy jedna przez drugą swoje pomysły. A tak naprawdę co w środku? Co pod tymi białymi koszulami? Każda coś ma, bo nie byłybyśmy tutaj, ale tu się wspieramy, tu razem organizujemy, tu się spotykamy, chodzimy, biegamy, spotykamy się na kawie, śpiewamy, jakieś zdjęcia. Naprawdę jest cudownie.
W 2016 można powiedzieć, że nagle rozchorowałam się na depresję. Przez miesiąc w ogóle nie spałam, nie mogłam znaleźć przyczyny też tej choroby, nie rozumiałam, co się ze mną dzieje, miałam totalne odcięcie od mojego umysłu, pamięci. Stałam się poniekąd takim człowiekiem zombie, który ani nie może spać, ani kreatywnie myśleć, ani żyć, funkcjonować w społeczeństwie.
Osoby, z którymi rozmawiałam, między innymi uczestnicy tego projektu, w wielu przypadkach mówili o tym, że był jakiś czynnik, problemy w rodzinie, choroba inna niż depresja. U pani stało się tak zupełnie bez powodu, czy gdzieś podświadomie był jakiś powód?
Miałam dużo emocji, które mogły na to wpłynąć. No, symptomy były okropne, bo na pierwszym planie to był obezwładniający lęk i strach. I obrazy same przychodziły do głowy, które wcześniej nigdy się nie pojawiały u mnie. To były obrazy, że podcinam sobie żyły, tego typu. Także dla mnie bardzo obce, bo nigdy wcześniej nie wykazywałam, że tak powiem, symptomów. Oczywiście zdarzało mi się, że nic mi się nie chce, ale to było jednak inne. To nie jest takie zwykłe, że nie mam siły, nie mam ochoty, tylko ten strach i lęk jest wtedy tak silny, że odcina od racjonalnego myślenia. No więc jak już przez miesiąc nie wychodziłam ze swojego pokoju, nie przyjmowałam pokarmów, odmawiałam wszystkiego, co związane z życiem, to mój tata zawiózł mnie do psychiatry. No i tam zostałam skierowanie do szpitala, ale że znam, jak wygląda świat szpitali, to bardzo, bardzo nie chciałam tam trafić. Ten lęk jeszcze bardziej mi potęgował się, kiedy myślałam, że mogę trafić do szpitala, także powiedziałam, że zgadzam się na przyjmowanie leków w domu, żeby zobaczyć, czy to mi pomoże.
Pomogło?
Tak, w tamtym momencie rzeczywiście to pomogło. Zaczęłam spać, zaczęłam odczuwać znowu siebie jako siebie, aczkolwiek też nie dawało to takiego pełnego spektrum mojej osobowości. Nie wróciłam do swoich sił. Cały czas się czułam na takim chemicznym podtrzymywaniu osobowości, tak to widziałam. Jak tylko się poczułam lepiej, to chciałam jak najszybciej wyjść z tych leków. Nie wyobrażałam sobie spędzić życia dalej na lekach.
I udało się?
Udało się. Eksperymentowałam z różnymi naturalnymi środkami, różne witaminy, ekstrakty, wyciągi. Ta choroba odcina bardzo od społeczeństwa, odcina w ogóle od siebie, ale traci się kontakt z najbliższymi przyjaciółmi, z pracą, bo nie jesteś w stanie wykonywać zawodu. I tak było też w moim przypadku. Ja z wykształcenia jestem architektem i projektowałam i budowałam domy z gliny i słomy, robiłam tynki gliniane. Byłam bardzo aktywną osobą i znaną w pewnym momencie w Białymstoku. Zaprojektowałam i wybudowałam pierwszy stroubelowy budynek. Też byłam już wcześniej na wywiadzie w Radiu Białystok, opowiadając o naturalnych domach, jak można ekologicznie i zdrowo mieszkać. No ale niestety przez depresję musiałam zrezygnować z zawodu. A że minęło kilka lat i system bardzo mocno się zmienił, to musiałam zmienić zawód. Teraz tworzę, projektuję bardziej przestrzeń, gdzie ludzie mogą na nowo powrócić do natury, do siebie, odzyskać zdrowie. Prowadzę mobilną saunę z ciepłem i sekretami i wiele osób do mnie trafia, porzucić te wszystkie maski, stresy, punkty widzenia i na nowo zanurzyć się w przyjemności życia na ziemi.
Sesję zdjęciową zaplanowano na najbliższą niedzielę na ulicach Białegostoku, by, jak mówią pomysłodawcy, inni uświadomili sobie, że wśród nich są osoby, które mierzą się z różnymi problemami, a mimo to potrafią prawdziwie żyć.
Projekt jest o tym, żeby spełniać swoje marzenia, mieć nadal swoje pasje i robić to, co się lubi.
Można się włączyć w pomoc.
Oczywiście, można się włączyć wpłacając darowiznę na fundację Zobacz Więcej oraz wpłacając dowolną kwotę na stronie siepomaga.pl. Zobacz Więcej.
Mówi regionalna koordynatorka Aniela Kieszkowska i dodaje, że wśród uczestników projektu są społecznicy, pracownicy szpitali, instytucji kultury, uczelni, urzędów. Akcja ma z jednej strony pokazać, że choroba nie definiuje człowieka i że poza nią istnieje on na wielu innych płaszczyznach. A w Bez Barier dziś to wszystko. Do usłyszenia.